Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Stracewski. Zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. W gdańskim studiu są z nami pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jest pan wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski z Suwerennej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie
redaktorze. A za pomocą łącza telefonicznego jest z nami również pan Kazimierz Klejna, reprezentujący Koalicję Obywatelską.
Dzień dobry panu, witam gości w studiu i wszystkich radiosłuchaczy.
No i właśnie dołączył do nas nieco spóźniony przez gdański ruch drogowy pan Michał Urbaniak z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Na początek jeszcze dodam, że nie ma z nami przedstawicieli Lewicy i nie ma z nami przedstawicieli Trzeciej Drogi, którzy niestety nie znaleźli dziś rano czasu, aby dołączyć do tej porannej, poniedziałkowej dyskusji na naszej antenie. Ale to już czas, aby zacząć i zaczniemy od informacji, która dzisiejszego poranka pojawiła się w mediach społecznościowych. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, pan Marcin Mastalerek, poinformował, że dziś wieczorem pan Andrzej Duda wygłosi orędzie. No i dotyczyć to one będzie, po jak napisał, konsultacji i głębokim zastanowieniu, to orędzie dotyczyć będzie ostatecznej decyzji o powierzeniu misji tworzenia rządu. Kto to będzie? Szanowni Państwo, może zaczniemy od pana Kazimierza Klejny, który tutaj przez telefon ma troszeczkę mniejsze możliwości. Może pan Kazimierz Klejna, kto to będzie? To będzie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, czy to będzie przedstawiciel Zjednoczonej jeszcze dziś opozycji? Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem przekonany, że pan prezydent zaproponuje, by premierem został pan Donald Tusk, bo przecież Donald Tusk, ugrupowania, które tworzą większość sejmową, został zaproponowany przez liderów tych ugrupowań. Więcej, nawet na poszczególnych spotkaniach poszczególnych partii politycznych były także jakby decyzje gremiów odpowiedzialnych za takie właśnie decyzje o koalicji wspólnie z Platformą Obywatelską, Trzecią Drogą oraz Lewicą. I więc ta grupa ugrupowań ma większość i jestem przekonany, że pan prezydent podejmie taką decyzję, ponieważ inaczej naraziłby trochę na śmieszność innego kandydata, który de facto następnego dnia musiałby poinformować, że nie jest w stanie zbudować większości. Poza tym chyba na którymś spotkań w ubiegłym tygodniu pan minister Kamiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na spotkaniu z liderami, z szefami służb poinformował, że pan prezydent zaproponuje pana Donalda Tuska na stanowisko premiera i namawiał szefów tych służb do dymisji, do przejścia na emeryturę czy jakichś innych działań, które mogli czy powinni oni podjąć. A to już jest całkowicie inna kwestia.
No właśnie.
W sprawie
dobrze, czyli Kazimierz...
ministra stanowiska w sprawie kandydata na premiera.
Czyli Kazimierz Klejna sądzi, że będzie to Donald Tusk. Jakie jest zdanie pani Arciszewskiej-Mielewczyk w takim razie z Prawa i Sprawiedliwości?
Szanowni państwo, prezydent korzysta ze swoich prerogatyw i my tutaj ze stoickim spokojem czekamy na decyzję pana prezydenta. Przeprowadzone były konsultacje, rozmowy. One toczyły się w dobrej atmosferze. Natomiast ja przypominam, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, natomiast nie wygrało tych wyborów, czy Koalicja Obywatelska osobno, czy też Trzecia Droga osobno, czy jakakolwiek inna partia lewicowa, czy jeszcze inna. Jeżeli państwo chcecie zawiązywać koalicję, no to proszę ją zawiązać. Prezydent zadał pytanie, czy jest program, czy ta koalicja funkcjonuje i niestety tutaj odpowiedź była negatywna. W związku z tym samo propozycja na premiera pana Donalda Tuska nie daje jakby rękojmi ani gwarancji, że sprawnie pójdą ustalenia programowe, o czym widać. W związku z tym ja spokojnie tutaj o żadnej kompromitacji nie będzie i się nie martwię, bo nawet w każdym przypadku pan premier Morawiecki Morawiecki, który ma rząd dalej sprawny i gotowy do działania, jest w stanie przedstawić swoje założenia programowe, które przekładają się również na budżet, który jest przekazany do Sejmu, i wszystkie instytucje europejskie również są z nimi zapoznane, i on nie jest żaden tajny i poufny. Jest rząd, który jest w stanie pracować i kontynuować to, za czym Polacy też głosowali, chcą kontynuacji wszelkiego rodzaju programów. W związku z tym, nawet jeżeli mielibyśmy przedstawić albo zdać sprawozdanie z tego, co robiliśmy, robimy i będziemy robić, to będzie to na pewno z pożytkiem dla wszystkich Polaków. W związku z tym my czekamy ze stoickim spokojem na werdykt pana prezydenta i, jak powiadamy jako Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście te wybory wygraliśmy. Natomiast do poniedziałku czekamy, bo będzie to połączone z zaprzysiężeniem nas jako parlamentarzystów i realizacją scenariusza, o którym teraz dyskutujemy.
Na platformie X Marcin Mastalerek dziś rano napisał, że decyzja jest już ostateczna, więc podana, ścigającym tak. się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego
orędzia. No i my z takim spokojem właśnie podchodzimy do tego.
Pan Urbaniak z Konfederacji, również pan ze spokojem podchodzi do tego, czy jednak pan...
Przede wszystkim podchodzę z ciekawością, ponieważ pan prezydent Duda jest dzisiaj w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony faktycznie wygrał obóz pisowski w liczbach bezwzględnych, w procentach te wybory, natomiast politycznie wiemy, że ta koalicja centrum i skrajnej lewicy de facto ma w Sejmie, przynajmniej na ten moment, potencjalnie w nowym Sejmie będzie miała większość. Co no, naturalnie powoduje, że chcieliby, aby to ich kandydat był kandydatem na premiera. Chcieliby stworzyć rząd. Ja jestem bardzo ciekaw w ogóle, jak ten rząd miałby działać, ponieważ tam są bardzo wielkie różnice też programowe.
To do tego jeszcze przejdziemy. Tak.
Pan prezydent Duda, naturalnie wywodzący się też z PiS-u, pewnie wskaże dzisiaj kandydata pisowskiego, chociaż tego nie wiemy jeszcze.
No, zostało to określone w tej lakonicznej informacji, że misję tworzenia rządu w tak zwanym pierwszym kroku, no to pozwala domniemywać, że będzie też drugi krok.
Dokładnie, zakładamy, że może odbyć się pierwszy krok i może być...
No taka jest procedura.
Oczywiście. Tylko zakładamy,
się
że w pierwszym kroku
no, można
będzie
domawiać,
to...
Ja,
zakładamy, że w pierwszym kroku może to być kandydat pisowski, który nie zbierze tej większości i wtedy będzie drugi krok konstytucyjny i będzie to wywodzić się de facto z Sejmu. Ja też się zastanawiam, kogo konkretnie miałby wskazać, jeśli miałby to być PiS, prezydent Duda. No jeśli byłby to na przykład Mateusz Morawiecki, no to chyba byłaby najgorsza możliwa kandydatura w tym momencie, ponieważ jest to człowiek, który źle rządził Polską. Źle zamykał gospodarkę, zadłużał gospodarkę. Widzieliśmy, że oddawał część polskiej suwerenności też Unii Europejskiej, więc jakościowo, jeśli miałby to być na przykład Mateusz Morawiecki albo Donald Tusk, to w Polsce niewiele się zmieni.
Czyli 18 posłów Konfederacji nie podniesie ręki za Mateuszem Morawieckim?
Nie, myślę, że nie.
A za kimś innym?
No zobaczymy, kto miałby to być, ale też raczej jest to wątpliwe, żebyśmy chcieli popierać czy Donalda Tuska, czy Mateusza Morawieckiego, czy jakiegoś innego nominata.
No dobrze, Aleksander Jankowski, jak się pan do tego odniesie? Kto będzie tym pierwszym krokiem i czy suwerenna Polska podniesie rękę?
Ja to jestem w ogóle zdziwiony i to myślę, że warto przypominać teraz na każdym kroku i wyborcom wszystkich stron i naszym radiosłuchaczom, że dziwi mnie to, że pan Donald Tusk w ogóle apeluje do pana Andrzeja Dudy, a nie do pana Rafała Trzaskowskiego, który przecież to jeszcze do niedawna był przez opozycję wskazywany jako ten, który de facto wygrał wybory prezydenckie, a teraz nagle zdobyli większość oficjalnie, jak patrzeć na liczby wszystkich ugrupowań opozycyjnych, mają większość mandatów w Sejmie i nagle skończyły się pieśni o totalitaryzmie Prawa i Sprawiedliwości.
Ciągle rozbrzmiewają.
Chociaż na przykład wczoraj w TVN-ie było już mówione, że tak naprawdę PiS konstytucji nie łamał, tylko naginał, naciągał i obchodził, ale de facto nie łamał, bo konstytucji się nie łamie.
No tak, ale ciągle demokratyczna opozycja funkcjonuje jako tak alternatywa dla PiS-u, tak.
Tak, to też jest w ogóle ciekawe, że się nazywają bardzo podobnie jak ugrupowania komunistyczne w latach 40., no ale to może tak jakieś celowe nawiązanie, ale w każdym razie jest to bardzo ciekawe, że teraz nagle apeluje się do pana prezydenta, już go żadni silni ludzie nie będą wynosić, już się okazuje, że jest legalnym panem prezydentem, no... Bardzo dobrze, że może wreszcie się skończyło to szczucie Polaków na Polaków prowadzone przez Zjednoczoną Opozycję, a tak jak moi przedmówcy wskazywali, pan prezydent, znaczy słowami pana Mastalerka już wprost powiedział, że decyzję podjął, więc myślę, że trzeba uzbroić się w cierpliwość i patrzeć, co się dzisiaj wieczorem wydarzy.
Pan Kazimierz Klejna, rzeczywiście pan, to o czym pan wojewoda powiedział, Jankowski, szczucie na Polaków i to dzielenie takie, kto jest demokratyczny, a kto niedemokratyczny. Pan jak do tego podchodzi, do tego typu słów?
Panie redaktorze, pan Jankowski tutaj powiedział, że szczucie się skończyło, a sam szczuje i sam dzieli Polaków. I to jest w ogóle niepotrzebne.
Słowa no to po prostu opozycji.
Wyniki wyborów przecież były jednoznaczne. To przecież wszyscy w Polsce
tak,
wiedzą,
PiS tak wygrał.
Państwo w studio wiecie, że rozważaliśmy także przed wyborami, czy wystąpić jako jeden blok, czy oddzielnie każde z tych środowisk. Już przed wyborami.
Ale agent Opus Dei Hołownia to uniemożliwił.
Panie redaktorze, przed wyborami wszystkie te ugrupowania, które dzisiaj stanowią większość Sejmie, mówiły o tym, że wspólnie będą tworzyły po wyborach rząd, a więc tutaj zaskoczenia dla nikogo nie było. Zresztą sama reakcja każdego z tych ugrupowań, każdego, które wzięło trochę mniej lub trochę więcej głosów czy ostatecznie mandatów, wszystkie były zadowolone z tego wyniku i po prostu no, wyraźnie było to widać przez cały czas kampanii, jak cała ta opozycyjna wówczas trójka przygotowuje się do wyborów, jaki jest cel i że będziemy wspólnie rządzili po wyborach.
No dobrze, czyli cel osiągnięty, a kto...
Więc to jest wszystko proste, prawda? I to jest oczywiste, jasne. W kwestii łamania konstytucji, bo tutaj jeszcze ta kwestia została podjęta, no niestety wielokrotnie Sejm, uchwalając różnego rodzaju ustawy, łamał różnego rodzaju przepisy konstytucyjne, zasady stanowienia prawa. No wiele tych rzeczy, myśmy o tym wielokrotnie mówili. Można powiedzieć, że duża część ustaw była uchwalana w poprzednich dwóch kadencjach właśnie z naruszeniem prawa.
Absolutnie.
Niektóre rzeczy, jak ja wiem,
absolutnie,
na przykład,
naprawdę, muszę tutaj oponować, bo to jest taka mowa trawa, naprawdę. Ja absolutnie
ja nie
mogę, nie, ale to się nie da słuchać, panie senatorze, dlatego, że pan
ale
myśli, że jeżeli pan popuści coś w eter, bez żadnych dowodów na to, ani przykładów, to przyjmiemy to jako prawdę objawioną. Proszę nie szkalować rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ gdyby były takie przesłanki, to byście państwo wygrali, nie wiem, w różnych instancjach, które by to potwierdziły. I proszę tutaj
nie
mówić
panu
takich rzeczy. Poza tym mówił pan, że przed wyborami było wiadomo, że wy będziecie razem, że każdy zdobędzie jakieś głosy, że będziecie razem rządzić. No właśnie, przed wyborami nie mogliście się dogadać i teraz to, że pan Tusk bardzo chce być premierem i dla samej władzy zgodzicie się, żeby był tym premierem, to już reszta punktów jest tak sporna, że nie możecie ani stworzyć koalicji i programu, ani nie możecie dogadać się co do priorytetów, które będziecie jako program realizować, ani nie możecie się dogadać co do, przepraszam, funkcji, jakie macie pełnić w państwie, bo będziecie taki chocholitaniec uprawiać, jak na weselu co jedno krzesełko odbierać i kto szybciej usiądzie lewym czy prawym półdubkiem, to będziecie mówić i wskazywać, że ten ma być marszałkiem, ten rotacyjnym ministrem, tamten albo ma ambicje, to zrobimy go wicemarszałkiem.
Dajmy szansę panu senatorowi.
Naprawdę to trudno się słucha, bo chaos, jaki państwo chcecie nam zafundować tylko w imię tego, żeby przejąć władzę, a nie realizować programu, bo go nie macie, jest przerażająca. I myślę na koniec, że to jest też wskazówka dla naszych wyborców, żeby naprawdę poważnie analizować, jakie skutki takiego głosowania rozdrobnionego są potem po wyborach, bo potem bardzo trudno jest tworzyć sensowny program, który my na przykład rozpoczęliśmy, ale nie wiadomo, czy będzie kontynuowany przez naszych następców,
to dajmy szansę w
bo
takim
nie mogą
razie
niestety
panu senatorowi,
się w żadnej
się
kwestii
odniósł.
Ze sobą dogadać. No to jest przerażające.
Panie senatorze.
Staram się nie wtrącać nigdy i przerywać wypowiedzi, tak jak to czyni pani. Szkoda, że nie potrafi pani wytrzymać chwilę.
No nie da się niestety.
Po prostu do usłyszeć. Pytała pani, czy tutaj pytano, jakie przykłady z łamaniem tych zasad konstytucyjnych, bo ich oczywiście bardzo wiele. Także poczynając od tego sposobu powołania obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego.
No bardzo pana proszę, naprawdę, proszę samemu nie nawoływać do łamania prawa, bo to wasz lider powiedział, że będziecie siłą wyprowadzać szefa Narodowego Banku Polskiego.
Dajmy skończyć panu senatorowi.
To są wasze metody i naprawdę, panie senatorze, proszę sobie przypomnieć, jakie metody wy proponujecie, żeby stosować.
Dajmy skończyć panu senatorowi.
Proszę zapanować nad emocjami.
Trybunał jest powołany zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem.
Żeby po prostu pozwoliła się wypowiedzieć innym.
Proszę tylko nie kłamać i nie kluczyć i nie kręcić.
Dobrze, dajmy skończyć panu senatorowi.
W kwestii Trybunału Konstytucyjnego no oczywistą jest sprawa, że część członków Trybunału została powołana w sposób nieprawny, bo przecież są to tak zwani sędziowie dublerzy, zajęli miejsca, które były już w sposób skuteczny.
Tak jak wasi no tak, ale
to
wasi
z tego co pamiętam, panie senatorze, to,
tak,
to państwa rząd wybrał
oczywiście
sędziów też na zaś.
Oczywiście.
Panie redaktorze, tylko że tych sędziów, których Platforma wybrała na zaś, jak pan zauważył, oczywiście
a nie
tak
powinna
było,
tego była robić, więc łamała...
Dajmy, pani poseł, dajmy
po
szansę, naprawdę.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ten wybór nie został unieważniony. Mówimy tylko o legalnie wybranych i prawidłowo...
No dobrze, jak rozumiem, rząd Koalicji Obywatelskiej będzie to...
Pan senator uważa, że wedle konstytucyjnego procederu, jeżeli sędzia złoży
przysięgę
i prezydent go mianuje, to jest nielegalny, tak, w tym momencie?
Przepraszam.
Pozwolił pan...
No właśnie, próbuję tutaj pana dopuścić.
No więc chcę tylko jeszcze też powiedzieć w ten sposób, tak? Że także ten program PiS-u, o którym tutaj wspominany, że był tak rzetelnie realizowany, to przecież zdecydowana większość tych programów, tych obietnic, które były obiecywane przed 8 lat i później następnie nigdy nie została zrealizowana. Ja wiem, chociażby mieszkania, chociażby samochody elektryczne Izera, budowa dróg ekspresowych, gospodarka morska cała została także...
Pan pozwoli, że to ludzie ocenią, nie
i tak dalej. Więc po prostu zrobiono tylko jedno, co zrobiono i to prawda i to się udało, czyli 500+ i później te 800+, które zostało wprowadzone. To jest jedyna rzecz, którą udało się zrobić. Wiele innych rzeczy zostało zdemolowanych, jak na przykład finanse publiczne, inflację doprowadzono.
No dobrze, dobrze, panie senatorze,
teraz znowu nie kłamać.
Dobrze, panie senatorze, dajmy teraz szansę.
Opinię instytucji ratingowej.
Dajmy teraz szansę panu posłowi Urbaniakowi, który przysłuchuje się tej dyskusji i ciężko coś z jego miny odczytać.
Co to odczytywać? No to jest, ta dyskusja jest kwintesencją tego, czym jest polska polityka od kilkunastu, prawie kilkudziesięciu lat. Jest próba przeciągania liny pomiędzy PiS-em a Platformą.
No to chyba o to chodzi.
No, raczej szkoda Polski w tym wszystkim. Szkoda interesu Polaków, bo i PiS, i Platforma mamią Polaków i mamili Polaków w wielu sytuacjach. Platforma znana jest z tego, że rządziła w czasach, że za jej rządu było pełno afer, że pieniądze z OFE zostały wyprowadzone, że podporządkowywała Polskę Brukseli, Berlinowi, a z drugiej strony mamy PiS, który prowadził politykę równie absurdalną, wprowadzono lockdowny, zamykano gospodarkę.
No tak jak na całym świecie, panie
szalała,
pośle, to nie było nic dziwnego.
Ale
w
nie trzeba było do końca iść taką polityką. Jakbyś podjął sprawę zdroworozsądkowo i asertywnie, to nie trzeba
no, jakby
było.
Tak, gdyby tego nie zrobić, panie pośle, moglibyśmy wszyscy
jeszcze
umrzeć, więc...
Wie pan, teraz sprowadził pan sprawę do absurdu, panie redaktorze.
No ale no, oczywiście, to jest pewnego
rodzaju absurd. Rok 2020, też ugrupowanie, które tyle mówi o suwerenności. Ja jestem przecież narodowcem. Dla mnie suwerenność Polski jest rzeczą podstawową, ale jak słyszałem to, co na przykład mówił premier Morawiecki, że Polska teraz, tak parafrazuję trochę, że Polska będzie wstawać z kolan, on tutaj dużo wywalczył w Brukseli, a mamy w 2020 roku wprowadzenie funduszu odbudowy, podpisanie traktatów, które spowodowały, że Unia może szantażować Polskę, że może szantażować pieniędzmi, że będą sobie teraz wymyślać, co jest praworządne, a co nie jest praworządne, to mnie zwyczajnie krew zalewa, jak słyszę taką hipokryzję. No i ta dyskusja jest doskonałym przykładem tego, jak wygląda polska polityka w wykonaniu PiS-u i Platformy.
No dobrze, to teraz...
Prędzej czy później z tym trzeba skończyć.
No dobrze, to w takim razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Od wyborów mijają 3 tygodnie, zbliża się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, nowego Senatu, no i wybór marszałków obu izb. Kto będzie marszałkiem Sejmu? Pan wojewoda Jankowski. Może pan tutaj coś nam wyprognozuje.
Znaczy, jeżeli Zjednoczona Opozycja, tak jak się dzisiaj nazywa, tak zwana demokratyczna, nawiązująca do pięknych tradycji tego słowa, najprawdopodobniej otrzyma misję stworzenia polskiego rządu i swoją większością parlamentarną będzie decydowała o obsadzeniu tych stanowisk, to ja myślę, że nie powinniśmy mówić o marszałku jako tym głównym, ale o kilku całymi marszałkach.
No mówi się o tym, że tak.
Ja to w ogóle proponuję inną rzecz, no bo jeżeli mamy być tacy demokratyczni, egalitarni dla tych wszystkich ponad, no około 11 formacji, które wchodzą w tą koalicję, to zróbmy wszystkie rotacyjne stanowiska. No czemu ograniczać się tylko do jednego premiera? Zróbmy co najmniej 5 i podzielimy ten rok na 2-miesięczne okresy, no albo nie, nawet 6, zróbmy, żeby było równo. 2 miesiące, 1 premier, potem zmiana, wskazuje się, że przecież tak jest w Unii Europejskiej, tylko się zapomina, że w Unii Europejskiej nie jest tak, bo formacje, które tam są w koalicji, chciały, żeby tak było, tylko musiały, bo właśnie musiały dać, kolokwialnie mówiąc, trochę tak można powiedzieć bardzo kolokwialnie, dać komuś coś z tego ogólnego unijnego stołu, żeby każdy z tego tortu się czymś zadowolił. No i tak naprawdę tutaj teraz mamy pokazanie, tak jak moja szanowna przedmówczyni, pani poseł Eleks wskazywała, no właśnie to, o co tak naprawdę chodzi, o to dzielenie stanowisk, dzielenie stołków. I pewnym takim paradoksem jest też to, bo słyszymy z jednej strony, że dzisiaj tak zwana Zjednoczona Opozycja mówi o ograniczaniu biurokracji, od bizantynizowaniu tej biurokracji, którą rzekomo PiS stworzył, a jednocześnie słyszymy, że mają zamiar tworzyć nowe resorty.
No ale mają zamiar nowe ministerstwa. Niektóre.
No tak, ale na przykład z Ministerstwa Ochrony Klimatu i Środowiska chcą wydzielić resort przemysłu, a to tylko i wyłącznie dlatego, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska chcą dać zielonym i bardzo dobrze wiedzą ci jeszcze może jacyś się tam znajdujący, ale jednak pewnie są racjonalnie myślący ludzie w Zjednoczonej Opozycji, że jak damy przemysł zielonym, to tego przemysłu po prostu nie będzie. I dlatego chcą to wydzielić. Tak samo jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, też chcą to wydzielić, ponieważ lewica sobie ostrzy ząbki na jedno lub na drugie. I tutaj też pan Donald Tusk jako wytrawny polityk, bo trzeba mu to oddać, jest sprawnym politykiem. Co nie znaczy, że jest politykiem dobrym, ale jest sprawnym. Wie bardzo dobrze, że cokolwiek da lewicy, to będzie to kompromitacja dla całej opozycji.
Skupmy się na marszałku Sejmu.
Kto będzie marszałkiem Sejmu, tak, moim zdaniem?
Może tym pierwszym marszałkiem, może tak.
Znaczy ewidentnie widać, że na pewno Trzecia Droga coś chce uszknąć z tego tortu i w pierwszym rzucie zrezygnowali ze stanowiska premiera, no, który też w pewnym momencie szykowali sobie zęby, ostrzyli sobie ząbki, więc to jest najprawdopodobniej pan Szymon Hołownia, który nie ukrywa się z tym, że ma ambicje prezydenckie, że chciałby zostać prezydentem.
No kandydował nawet, tak, obserwowałem jego kampanię na Podlasiu.
Dalej ma żal do pana Donalda Tuska, że wystawiono mu zamiast pani Kidawy Błońskiej kontrkandydata w postaci Rafała Trzaskowskiego. No to z stanowiska marszałka Sejmu o wiele przyjemniej, o wiele sprawniej prowadzi się taką prekampanię prezydencką, więc myślę, że tutaj Trzecia Droga o to twardo będzie walczyć, a jednocześnie mamy pana Czarzastego, który zrobi wszystko. Tak, który zrobi wszystko, żeby znowu wrócić do starych, dobrych czasów, kiedy, wedle niego oczywiście, kiedy lewica była przy władzy i już słyszymy tą retorykę, że po 18 latach niebytu lewica wreszcie wraca do władzy, a jeszcze nawet nie mamy umowy koalicyjnej spisanej, więc nie wiadomo, co dostaną, ale ja stawiam, że Trzecia Droga twardo będzie walczyć o marszałka Sejmu, jeżeli będą mieli koalicję.
Myślę, że każdy będzie twardo walczył. Może ten wątek pani poseł Bartoszewska-Milewczyk jeszcze rozwinie, potem damy szansę panu senatorowi Kleinie.
Są środowiska, które mówią, że to nie jest jakby najważniejsza sprawa, że można to sobie odpuścić, bo są ważniejsze rzeczy rzeczywiście w Polsce. Ja chciałam zwrócić uwagę, że nie o to chodzi, żeby być, tylko pytanie, po co się jest w polityce i w Sejmie i w Senacie. Natomiast ja uważam, że to wcale nie jest błaha sprawa, dlatego że dla spokojności i dla kontynuacji poważnej pracy takich osób, jakimi są marszałkowie, to ta rotacyjność wkomponowana tylko w ambicje członków koalicji, a jest tam 11 czy 13 ugrupowań, jest bardzo niebezpieczna, bo to rodzi następne pytania. Jaki długi okres, czy odwołać, czy przywołać, potem na jakie stanowisko potem po pełnieniu na przykład urzędu marszałka dać, czy jakiego ministra znowu zdymisjonować, bo ten ktoś ma ambicje i będzie chciał być bardzo
ważną osobą. Może wróci do ław poselskich
po prostu. Poza tym były podawane, bo my te dyskusje śledzimy, w Izraelu przykład, tak, rotacyjnego marszałka, etc. To się źle skończyło, w tym sensie, że pierwszy już może porządził, ale drugi już nie, bo się rząd rozwiązał. Więc generalnie ja uważam, że skupienie się tylko na podziale takich stanowisk, ono odzwierciedla właśnie tą małość, jeżeli chodzi o program koalicyjny, bo im jest tak trudno się dogadać, że przede wszystkim skupiają się właśnie na tym podziale stołku. Więc nie ma czasu na to, żeby dyskutować o naprawdę programie, który, czy nawet priorytetach, jak pan redaktor, czy ktoś inny zadaje pytania, żeby na te pytania odpowiedzieć. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, bo to psuje obraz Polski na zewnątrz i pokazuje, że, ja szczerze mówiąc, to myślałam, że, bo ja się na demokrację nie obrażam. Ja jestem siódmą kadencję i ja byłam raz w opozycji, raz w koalicji rządzącej. My się znamy z wieloma parlamentarzystami od dziesiątków lat, ale szczerze mówiąc, ja myślałam, bo mam myślę o Polsce, jak będzie, tak, i będzie się rozwijać. I szczerze mówiąc, to myślałam, że ci wszyscy politycy są rzeczywiście dogadani, mają projekty, mają gotową receptę, z tego rezygnujemy, z tego nie, już nie mówię o budżecie, który jest znany, wszyscy mogą go przeczytać, przeanalizować, więc to są bajki, że czegoś tam nie ma, ktoś to się ukrywa. I ja szczerze mówiąc myślałam, że ci politycy, którzy wejdą teraz do takiej czynnej akcji w Sejmie czy w Senacie, no bardzo gładko ten proces przeprowadzą, więc ja generalnie jestem zaniepokojona, bo to jest może śmieszne, ale to jest śmiech przez łzy, naprawdę, to są skutki tego, że tu chodzi tylko, klejem jest nienawiść do mojej formacji, a to nie buduje ani silnej Polski, ani nie buduje i nie pozwala stworzyć dobrego programu.
No
ja
dobrze.
Ubolewam, szczerze mówiąc.
No dobrze, to w takim razie ja bardzo żałuję, że nie ma z nami...
Bo mogłabym być złośliwa i nie życzę dobrze
pani nie będzie.
Opozycji.
Niech pani nie
ale
będzie.
Ja patrzę szerzej, inaczej. Mnie interesuje los Polski, a nie to, że będę patrzeć,
dobrze,
że
to zapytajmy w takim razie o los Polski
czas.
Pana senatora Kazimierza Klejny. Ja bardzo żałuję, że nie ma z nami przedstawicieli Lewicy ani Trzeciej Drogi. Pan senator został sam na placu boju, ale miejmy nadzieję, że jakoś to podsumuje. Panie senatorze, to jak będzie z tym marszałkiem? Będzie rotacyjny, będzie jeden, państwo się dogadali. Na 13 miała być gotowa umowa koalicyjna, żeby ją przedstawić panu prezydentowi.
Panie redaktorze, myślę, że wszystkim nam, którzy jesteśmy tu w studiu, ale także szerzej wszystkim politykom zależy na tym, aby w Polsce działo się dobrze i zależy na dobru Polski. To jest, wydaje mi się, oczywiście i tej troski o to dobro nie odbieram nikomu z polityków, nawet tych, którzy nie zgadzają się ze mną czy z nami szeroko rozumianą dzisiaj większością parlamentarną. Wybór marszałka Sejmu i także Senatu, ale Sejmu w pierwszej kolejności, no jest oczywiście ważną kwestią, to jest ważna osoba i w takiej strukturze konstytucyjnej, no w praktyce to jest druga osoba w państwie. Ale marszałek Sejmu to jest osoba, która głównym jego zadaniem jest organizowanie pracy Sejmu tak, aby sprawnie realizował te zadania, które zostały postawione przed Sejmem, a więc uchwalanie ustaw i tak dalej. Jeżeli by się miał zmienić w trakcie kadencji w wyniku zgodnego porozumienia, to ja w tym nie widzę nic złego. Takie praktyki i takie doświadczenia są znane w wielu parlamentach. Ale nawet w Polsce przecież nie w wyniku takiego właśnie uzgodnienia, ale w wyniku kompromitacji poprzedniego marszałka dochodziło do zmian marszałka, odwoływano poprzedniego nie dalej jak w poprzedniej kadencji, bo przecież na początku marszałkiem Sejmu był pan Kuchciński, został odwołany po tym, jak się okazało, że nadużywał on swoich uprawnień, szczególnie dla celów prywatnych i zastąpiła go pani marszałek i w miarę sprawnie, myśmy to krytykowali, ale sprawnie sobie rodziła.
Czyli liczycie na to, że tak samo będzie, będzie w tym przypadku?
Po dobroci będą rezygnować.
Natomiast tutaj nie będzie, jestem przekonany, no nie mogę ręczyć za nikogo, ale nie będzie żaden z marszałków odwoływany z tego powodu, że tak jak było to z Kuchcińskim, że nadużywał swoich praw, że wykorzystywał dla celów prywatnych no różne rzeczy. To już jest, więc mam nadzieję, jestem pewny, ale
nie będzie jak Donald Tusk oglądał mecz na posiedzeniu Sejmu.
Nie można mieć, oczywiście, czy tam mógłby pan spróbować zapanować nad emocjami?
Próbuję.
Tak, panie senatorze, wspominam, bo byłam sekretarzem Sejmu i widziałam właśnie te
no tak, ale spali też politycy Prawa i Sprawiedliwości,
pani poseł. Meczu nie oglądali.
Dobrze, ja to spuentuję w takim razie, to na prośbę pana senatora powiem tylko, że parlamentarzyści PiSu też spali w ławach.
Ostatnie zdanie tylko powiem, tak? Że oczywiście mam także długie doświadczenie parlamentarne i w Sejmie, i w Senacie, więc potrafię też to różne rzeczy ocenić. I chcę tylko powiedzieć w tej kwestii budżetu, bo tu pani powiedziała, że to jest wszystko jasne. Oczywiście deficyt budżetu na rok na przykład bieżący, 2023, został uchwalony po nowelizacji na około 90 kilka miliardów złotych. W trakcie roku zwiększono ten deficyt, ale już do Komisji Europejskiej, teraz, kilka dni temu, minister finansów, premier, a w jego imieniu minister finansów, wysłał informację, że ten deficyt za rok bieżący, 2023, będzie łączny deficyt, będzie wynosił 192 miliardy.
No dobrze, ale to nie ma nic wspólnego.
O przychodach pan nie powie, bo to jest taka manipulacja właśnie. Mówi się o deficycie,
dobrze, ale ja bym chciał
wrócić. Nie mówi się o przychodach. Tak, tak, panie senatorze. Skuteczna manipulacja, tak, tak. Ale o przychodach już pan nie chce zwiększonych dwukrotnie mówić o tym, o wpływach do budżetu, o inwestycjach, o eksporcie. Tego już, to już jest niewygodna dana. Te dane już są dla pana niewygodne. Ja tylko zwracam słuchaczom, że w internecie można to znaleźć, naprawdę, bo to jest szkalujące i niesprawiedliwe dla naszego rządu.
Dobrze, pan senator Kleina jeszcze skończy.
Panie redaktorze, tylko jedno muszę skończyć. Mówię prawdę w tych sprawach, to są dokumenty także, które podał.
To nie zmienia faktu, że w rankingach jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką.
No naprawdę, dajmy panu senatorowi skończyć, bo jest na przegranej pozycji tutaj telefonicznie.
Pan poseł mówi o rankingach. To jest może i dobrze, że w rankingach zawsze stoimy wysoko, ale mówimy o tym, że po prostu większość sejmowa do tej pory nie podawała rzetelnie informacji na etapie
No proszę nie kłamać, panie senatorze, no naprawdę.
Dobrze, pani poseł, panie senatorze, jak rozumiem, to się jeżeli zmieni, jak się zmieni większość
teraz
sejmowa.
Teraz będzie prawda i tylko prawda.
Do sądu, czy gdziekolwiek, przecież to są prawdziwe rzeczy, no przecież to ja nie podaję, że... No,
dobrze, panie senatorze, bo odeszliśmy od tematu,
tak,
czyli, pana
pan
zdaniem, czyli pana zdaniem rotacyjny marszałek sejmu to nie jest żadne zagrożenie.
Nie, to nie jest żadne zagrożenie, to może nawet, wydaje mi się, zobaczymy w praktyce, że to może być dobra zasada i ona się dobrze sprawdzi.
O, i tak zakończmy. Pan Michał Urbaniak z Konfederacji, pana nie przeraża liczba chętnych do objęcia stanowiska chociażby marszałka Sejmu i tego, że ta rotacyjność mogłaby być większa niż chociażby zamiana pana marszałka Kuchcińskiego na panią marszałek Ewę Witek?
To jest wypadkowa całej tej polityki centrolewo i skrajnej lewicy, która ma docelowo tworzyć według tej arytmetyki sejmowej nową koalicję. Trzeba pamiętać o tym, jak istotne, bo ja się nie zgodzę z tym, że to jest nieistotna funkcja marszałka Sejmu. Ona jest
jedna z bardziej istotnych w państwie, tak.
Marszałek Sejmu ma dzisiaj wręcz w niektórych obszarach prawie dyktatorskie uprawnienia w Sejmie, jak się weźmie regulamin Sejmu pod uwagę. Może bardzo dużo. Ja tego nie krytykuję, tak po prostu jest, może dużo i to
I
jest
zawsze
istotne.
Tak było, tak.
Nie, w ostatnich latach
zostały zwiększone kompetencje, ale zawsze były bardzo duże. Tak,
tak, ale zostały jeszcze zwiększone. W zasadzie Sejm to jest takie państwo w państwie pod wieloma względami. No i to jest bardzo istotne, kto zostanie tym przede wszystkim pierwszym marszałkiem. Jeśli Centrolew tutaj zakłada, że będą mieli rotację, no to pierwszy marszałek jest kluczowy, więc jeśli Donald Tusk oddałby to któremuś z koalicjantów, no pewnie zrobiłby polityczny błąd. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy marszałek będzie porządkował sytuację po poprzednim marszałku w nowym rozdaniu i będzie w tym nowym Sejmie. Wprowadzał też swoje zasady, wprowadzał konkretne ustawy, konkretne zmiany. Ludzi też. Ludzie pewnie jednych zwolnią, innych zatrudnią. No tak to będzie wyglądać, nie czarujmy się. A potem dojdzie do tego, co ma być głosowane w samym Sejmie i w jakim terminie. Jeśli będzie przychodzić na przykład Lewica z jakimiś wymysłami pani Dziemianowicz-Bąk, która myślę, że bardzo chętnie zrobiłaby rewolucję w edukacji, no to jeśli będzie bardziej konserwatywny marszałek, może to na przykład blokować. Jeśli będzie to na przykład pan Czarzasty, no to tam po prostu będzie otwarta autostrada dla jakichś bardzo negatywnych, niekorzystnych zmian. I analogicznie może być w innych sytuacjach, więc no ja jestem...
No tak, ale koalicjantów mamy troszeczkę więcej niż tylko Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Ja domyślam się, że każdy z tych koalicjantów chciał
na przykład tam zieloni, są czerwoni, więc no wiemy, Trzecia Droga to też nie jest jednolita. Mamy tutaj zarówno Szymona Hołownię, mamy też Władysława Kosiniaka-Kamysza, który też może odegrać niepośrednią rolę. A może dzisiaj wieczorem się zdziwimy i usłyszymy, że chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza w orędziu prezydenta. Tego nie wiemy, ale jego nazwisko też padało w różnych giełdach. Wobec czego to trzeba bardzo dokładnie śledzić, trzeba czekać, co się tutaj wydarzy. Może pan Klejna nas oświeci, jakie mają jeszcze propozycje, kto mógłby na przykład zostać tym pierwszym marszałkiem Sejmu. Jestem ciekaw też, kto będzie wicemarszałkami Sejmu, ponieważ wicemarszałkowie też mają
prezydium
jakąś tam...
Musi być, tak.
Tak, no musi zostać stworzone. Więc,
no zapewne nie z tej samej opcji, z której będzie marszałek. No, to pewnie jakiś podział będzie.
Nie no, przykład z ostatniej kadencji, tej, która się teraz kończy. Było trzech marszałków ze Zjednoczonej Prawicy. Liczę tutaj marszałków i wicemarszałków. I trzech z opozycji. Więc to też pytanie, jak to zostanie podzielone wewnątrz już samego prezydium. Bo ci wicemarszałkowie też mają pewne możliwości. Dużo mniejsze oczywiście niż marszałek, ale jednak. No więc ja na razie podchodzę do tego spokojnie. Na ile da się podchodzić do tej sprawy spokojnie. I trzeba to obserwować. Też będziemy decydować, jak już będziemy znać nazwiska, o tym, co zrobi Konfederacja w Sejmie.
No właśnie, to w takim razie pan senator Kazimierz Klejna może odpowie na to pytanie zadane przed chwilą przez posła Michała Urbaniaka.
Pytamy o personalia.
Pytamy o personalia, oczywiście. Kogo pan,
no, najciekawsza rzecz, widział. Personalia.
Najważniejsza.
Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi. Umówiliśmy się wewnątrz.
A to pan nie wie, czy bo pan nie chce powiedzieć?
Umówiliśmy się w ramach tej właśnie koalicji większościowej, że o tych sprawach personalnych będą informowali nasi liderzy na konferencji prasowej i pewnie to się stanie niebawem. Pewnie dzisiejsze ważne jest to orędzie pana prezydenta, w którym powie o swojej decyzji czy swojej propozycji, więc wydaje mi się, że w tym momencie będzie można jutro, pojutrze, w następnych dniach właśnie podać także te propozycje, które zostały uzgodnione w ramach tych właśnie ugrupowań, które przejmują władzę w Sejmie i w rządzie. Więc myślę, że to się stanie lada moment.
No dobrze,
to dotyczy oczywiście tak samo marszałka Senatu. W tych sprawach się spotykamy, dyskutujemy, pewnie nawet i w szerszym gronie niż tylko w gronie samych liderów, ale ta kwestia...
A kogo pan by chciał na marszałka Sejmu?
No właśnie też pytam o to, kogo...
Kogo pan by chciał?
Kogo pan by chciał?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tą kwestię, kto będzie tym kandydatem, podamy to w ciągu najbliższych dni.
No dobrze, a kto zostanie ministrem spraw zagranicznych, ministrem obrony, ministrem finansów? To są takie jedne z najważniejszych stanowisk, ministrem spraw zagranicznych.
No podobnie jak mówił, w tych wszystkich sprawach personalnych będziemy informowali w ciągu najbliższych dni.
No właśnie, Aleksander tak. Jankowski, jak pan się do tego odniesie?
Znaczy, panie redaktorze,
personaliów nie usłyszymy.
Myślę, że warto też jeszcze zaznaczyć coś, co dosyć jest interesujące, chociażby to, że sama trzecia droga, jak już mówimy o tym rotacyjnym marszałku Sejmu, nie jest do końca ze sobą zgodna, bo Szymon Hołownia owszem jest w stanie się na to zgodzić, ale jak słuchamy wypowiedzi medialnych przedstawicieli PSL-u, to oni na przykład wskazują, tak jak my właśnie tutaj w studio chociażby mówimy, że jest to na tyle odpowiedzialne i ważne stanowisko. Też przypomnę, że w sytuacji, kiedy pan prezydent nie jest zdolny sprawować funkcji głowy państwa, to właśnie marszałek Sejmu go w tych zadaniach zastępuje. I na przykład PSL wskazuje
tak,
wprost...
Było, taka PSL, sytuacja była. Przepraszam,
ale,
że tak,
no, ale ja panu na przykład, panie senatorze, nie przerywałem, a pan mi przerywa. No, staram się być uprzejmy.
Pan przerywał, pani asystentka przerywała, przepraszam.
No, ale to my nie jesteśmy jednym ciałem z panem.
Dajmy tutaj benefit telefoniczny dla pana senatora, bo naprawdę jest mu trudniej.
Tak, w każdym razie no, PSL nie jest jednoznacznie za tym pomysłem, a wręcz powiedziałbym, że analizując wypowiedzi medialne chociażby kilku polityków, prominentnych polityków PSL-u, to są raczej przeciwko. Chociaż ja przyznam, że mnie osobiście przerażało to, co się działo w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu tak naprawdę po wyborach, bo tutaj pan senator Klejna zarzucał Zjednoczonej Prawicy, że rzekomo wielu postulatów wyborczych z 15 roku nie spełniliśmy, ale ja chciałbym podkreślić, że to, co chociażby pan minister Ziobro zapowiadał, zostało zrealizowane, czyli wprowadzenie ustawy antylichwiarskiej, zlikwidowanie dziury VAT-owskiej, zaostrzenie przepisów dla przestępców seksualnych, wprowadzenie tak zwanej ustawy o bestiach, ale też to, co jest istotne, to że obóz Zjednoczonej Prawicy próbował, lepiej lub gorzej, oczywiście nie jesteśmy bez błędów, błędy się popełnia, realizować nasze obietnice wyborcze, ale ja chciałbym się zapytać pana senatora, gdzie jest ten dobrowolny ZUS, który tak obiecywaliście nieść na sztandarach, bo z tego, co słyszę, to ten dobrowolny ZUS już dzień po wyborach stał się niedobrowolnym ZUS-em dla wszystkich, ale wakacjami kredytowymi i to miesięcznymi dla tych, co najbardziej potrzebują. I teraz ciekawe, czy jakaś komisja nie będzie stworzona. Co
będzie. A ja mam
to
inne pytanie odnośnie
bardzo, tarczy. Bardzo potrzebny.
Ponieważ pan senator zajmuje się finansami, to ja bym chciała wiedzieć, ponieważ przedsiębiorcy muszą podpisać umowę, jeżeli chodzi o ceny na prąd. Jeżeli założymy na przykład, że będzie tworzył rząd pan Tusk, to koalicja tę tarczę utrzyma, czy nie? Bo to jest zasadnicze pytanie dla bardzo wielu,
panie senatorze,
wielu osób.
To jest rzeczywiście najbardziej zasadnicze pytanie i cieszę się, że ono zostało postawione. Więc warto wrócić do, bo tutaj także pani poseł mówiła o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, ponieważ rzeczywiście zgodnie z przepisami prawa każdy rząd do końca września danego roku musi przedstawić projekt budżetu na rok następny Sejmowi. Tak się stało oczywiście także i w tym roku. Budżet został przedstawiony i w tym budżecie zostało zapisane to, czyli to przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, że zostanie przywrócony VAT na żywność, tak? Bo w tej chwili jest ten VAT na żywność zerowy. Drugie, że zostaną...
Nieprawda, niech pan nie mówi takich rzeczy. Tarcza będzie utrzymana, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić i zerowy VAT, tak jak było, ma być utrzymany. Pan manipuluje, bo nikt w tej chwili nie jest w stanie co teraz tego sprawdzić. Pan może rzucać słowa na wiatr.
Nie,
bardzo proszę, panie senatorze, żeby pan nie robił takich rzeczy. Ja panu zadałam pytanie. Niech pan nie opowiada o budżecie, którego nie ma, tylko czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska utrzyma. Niech pan nie mówi, nie krytykuje poprzednich rządów. Macie być lepsi, skuteczniejsi. Proszę, jesteście przygotowani do rządzenia. Jesteście przygotowani do rządzenia podobno.
No
proszę odpowiedzieć mi na pytanie.
Pani poseł, czy dajmy szansę odpowiedzieć panu senatorowi.
To niech pan senator odpowie.
To właśnie o tym mówię. Dajmy
czy utrzymacie tarczę, a nie będziecie się ciągle podpierać jakimś budżetem, którego niektórzy nie przeczytali być może, a pan będzie rzucał słowa na wiatr i wprowadzał ludzi w błąd.
No dobrze,
ja chcę wiedzieć, czy utrzymacie tarczę, pani która redaktor, chroni przed podwyżkami cen.
No dobrze, pani senatorze,
proszę
utrzymacie czy nie?
To jest kluczenie i naprawdę manipulowanie.
Dajmy szansę.
No nie jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami.
Proszę odpowiedzieć na pytanie.
Więc
czy utrzymacie?
Proszę jeszcze raz to posłuchać i pozwolić skończyć do końca. Więc
to wiadomo, co pan chce powiedzieć.
Rok 2024 nie jest jakimś dokumentem, tylko jest oficjalnym dokumentem skierowanym do Sejmu, który ja oczywiście przeczytałem i wielu także ludzi to przeczytało.
No tak. Panie senatorze, ale wynika na to, że to będą wasze decyzje, a nie rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale chcę tylko powiedzieć, że w tym budżecie, który przygotował rząd PiS-u, zlikwidował także tarczę, w sprawach energetycznych.
No i będziemy się tak licytować, bo pan senator będzie rzucał słowa na wiatr. No i będziemy się licytować.
Panie redaktorze, proszę zapanować. Proszę może jakoś...
No ale mam wyłączyć mikrofon, pani poseł, czy
ja? Proszę koledze, żeby odpowiedział mi na pytanie.
Dajmy szansę. Mamy jeszcze 3 minuty. Może zdążymy.
Jeżeli nie dacie szansy, to nie mogę odpowiedzieć.
Panie senatorze, minuta dla pana. Pani poseł nie przerywa. No właśnie.
Proszę pozwolić powiedzieć. Więc chcę powiedzieć, że w swoich propozycjach rząd przedstawił Sejmowi chęć zlikwidowania i tarczy oraz podniesienia VAT-u. Tak jest wpisane w budżecie, projekcie, który będzie rozpatrywany przez Sejm. I teraz myśmy, także pan przewodniczący Donald Tusk, w jednym z wystąpień, którym, poinformował, że kwestia właśnie tej tarczy w sprawie energetycznej powinna być utrzymana. Ale też chcę powiedzieć, że teraz, w tym czasie, prezesi spółek energetycznych, to jest decyzja ostatnich dni, skierowali do Urzędu Regulacji Energetyki propozycję podwyżek cen energii elektrycznej od 1 stycznia roku 2024.
Panie senatorze, ale co roku są kierowane takie wnioski o podwyżkę i Urząd Regulacji Energetyki ostatnimi czasy niechętnie do nich podchodzi i te żądania ucina.
Ale pan senator nie pamięta, gdzie pan Tusk powiedział, że on utrzyma tą tarczę, więc ja mam naprawdę konkretne pytanie.
Zawsze Urząd Regulacji Energetyki niechętnie odnosi się do tych propozycji podwyżek. Tylko mówię, że te spółki Skarbu Państwa, będące pod kontrolą przedstawicielów, wprost polityków PiS-u, przedstawiły takie propozycje. Więc i to jest rząd wzrostu, jaki oni proponują.
Czyli jak zwykle nie dostałam odpowiedzi na pytanie.
Minimum kilkadziesiąt procent, więc powiedziałem już.
Nie, to są panie senatorze,
ja sprawdziłem na szybko. Usprawiedliwienie,
żebyście państwo nie wprowadzali swojego programu i żebyście sięgnęli do naszych kieszeni. No niestety.
To zauważył. No to pan redaktor odpowie, kiedy to zostało przez pana przewodniczącego Donalda Tuska powiedziane, pewnie szybko to sprawdził, ja nie jestem w stanie...
Tego akurat nie sprawdziłem, ale sprawdziłem, panie senatorze, to, że nowela ustawy budżetowej na przyszły rok przedstawiona przez PiS zakłada utrzymanie tarczy inflacyjnej, na przykład w zakresie obniżonych stawek VAT-u na żywność. To akurat sprawdziłem.
Jednocześnie, panie redaktorze, chciałbym swoje pytanie też, żeby pan senator mi odpowiedział, jak zadałem
wcześniej. Nie wiem, czy zdążyłem.
Co się stało z tym dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców?
No dobrze.
Co się z tym stało?
Dobrze, pan senator odpowiadał na pytania. Pan poseł Urbaniak, myślę, że zakończy tą audycję.
Platformy i Centrolewu.
To się obiecywali, że wydarzy.
No, ale było dużo obietnic. Kieszeni. Państwo też obiecywali. Obiecanki, cacanki, a no, Polacy po prostu na tym stracą.
I takie jest zdanie Konfederacji.
Tak.
No dobrze. To tym optymistycznym akcentem w takim razie pozostaje nam zakończyć tą audycję. Podziękować gościom. Za pomocą łącza telefonicznego pan senator Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. A w studiu pani poseł Dorota Arciszewska, Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Pan Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dziękuję.
Oraz pan Aleksander Jankowski, Suwerenna Polska.
Dziękuję, miłego dnia.
Dziękujemy państwu, miłego dnia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.